Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Drugiego listopada wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś powiemy o błogosławionym Marcus Aviano, kapelanie bitwy pod Wiedniem. Wznowimy też zawieszony na czas synodu cykl felietonów bioetycznych księdza Piotra Kieniewicza. Tym razem będzie mowa o transplantacji organów pobranych od osób zmarłych. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Liturgiczne wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest w Watykanie dniem wolnym od pracy. Zgodnie z tradycją w działalności papieża znalazła się popołudniowa wizyta prywatna i modlitwa przy grobach jego poprzedników w grotach watykańskich. Natomiast jutro w południe papież odprawi w Bazylice Świętego Piotra mszę za zmarłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy kardynałów i biskupów.
Benedykt XVI życzy wiernym w Argentynie nowego impulsu apostolskiego. Okazją jest zorganizowany tam przez katolicki ruch Fundar kongres Nowa Ewangelizacja 50 lat po Soborze Watykańskim II. Celem spotkania jest upowszechnienie znajomości soborowego nauczania i jego zastosowania w nowej ewangelizacji. Ojciec Święty życzy organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia, by przyczyniali się do rozwoju i umacniania nadprzyrodzonego życia łaski u wiernych i u wszystkich ludzi dobrej woli. Przypomina zarazem potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na formację chrześcijańską dzieci i młodych, którzy, jak pisze, są nadzieją umiłowanego narodu argentyńskiego. Wiara jest opowiedzeniem się za Bogiem, by z Nim żyć, napisał Benedykt XVI do uczestników Kongresu o Nowej Ewangelizacji i Soborze Watykańskim II.
Ostatnio na ekranach kin możemy oglądać wielką produkcję polsko-włoską, film Bitwa pod Wiedniem. Jedną z głównych postaci w tym filmie jest błogosławiony Marek Saviano, kapucyn. Dzisiaj o tym filmie, o tej wielkiej postaci będziemy rozmawiać z bratem Pawłem Teperskim, przy mikrofonie Agata Rajwa, biuro prasowe kapucynów. Dlaczego akurat w filmie Bitwa pod Wiedniem jedną z głównych postaci jest kapucyn, błogosławiony Marek Saviano?
Świadczą o tym fakty historyczne, ponieważ to właśnie błogosławiony Marek Saviano w sposób bardzo poważny przyczynił się do całego tego wydarzenia, którym jest Bitwa pod Wiedniem. Musimy cofnąć się do tamtych czasów. Mamy rok 1683, moment historyczny, w którym Wiedeń jest oblegany przez Turków już od dłuższego czasu i następuje moment bitwy. Oczywiście dla nas z perspektywy historii patrzymy, jest bitwa, jest to wydarzenie, wszystko, można powiedzieć, jest dobrze, ale sytuacja była dużo bardziej tragiczna. Może takich parę faktów historycznych i dat. Przede wszystkim Marek Saviano, to jest Domenico Cristofori, rodzi się w roku 1631, umiera w 1699. Czyli mamy XVII wiek, Imperium Austriackie jest najechane przez Imperium Osmańskie, przez Turków i jest moment, kiedy Wiedeń jest oblegany już od 2 miesięcy. Marek Saviano, charyzmatyczna postać, bywający również na dworach cesarskich, jest w ówczesnym czasie również legatem papieskim. I to właśnie dzięki niemu udało się stworzyć koalicję antyturecką. Oczywiście, jak możemy się domyśleć, były trudności, kto ma tym wszystkim dowodzić. I paradoks polegał na tym, że o mały włos, a nie doszłoby do porozumienia, ponieważ właśnie czy cesarz Austrii, czy król Polski, czy też ktoś z wojsk niemieckich i Markowi udaje się doprowadzić do tej koalicji i ostatecznie to król Jan III Sobieski mógł zostać tym, który był dowodzącym. To właśnie Marek Saviano przyspieszył bitwę pod Wiedniem o 10 dni. I dzięki temu bitwa, jak podaje Marek również w listach pisanych do króla Jana III Sobieskiego, pisze, gdyby opóźniono o 5 dni, Wiedeń by padł. Wiedeń by już bez wody, bez żywności, bez żołnierzy. I dlatego mamy do czynienia z postacią historyczną, skromnego, ale poważnego kapucyna, który również jest postacią taką charyzmatyczną z punktu widzenia religijnego. I właśnie dlatego brat Marek znalazł się wśród czołowych postaci tego filmu Bitwa pod Wiedniem.
Jako kapucyn znajduje się w centrum, teraz już widzimy, historii. Kiedy następuje ten moment przełomowy, kiedy wychodzi, można tak powiedzieć w cudzysłowie, z klasztoru kapucyńskiego i trafia na dwór cesarski?
Marek Zawiano na początku, kiedy został wyświęcony na kapłana, był tak zwanym kapłanem prostym. To znaczy, on odprawiał mszę świętą, ale nie miał pozwolenia na taką działalność apostolską, nie głosił publicznie kazań. I 9 lat po święceniach kapłańskich generał podczas wizytacji zwrócił uwagę na tego kapłana i posłał go na dodatkowe studia, aby mógł zdobyć tak zwany patent kaznodziejski. I to właśnie od momentu, kiedy Marek zaczyna głosić publicznie kazania, to jest rok 1655, okazuje się, że ma niesamowitą charyzmę, niesamowity dar. Przychodzi wiele ludzi na te kazania, to są szczególnie kazania adwentowe, wielkopostne. I Marek jest również znany jako człowiek, który głosił akt żalu. Wzywał ludzi do żalu za grzechy. Taka charyzmatyczna postać, krzyczał, ukazywał krzyż Jezusa Chrystusa, wzywał do nawrócenia i naprawdę to bardzo do ludzi przemawiało. Również ważnym momentem był rok 1676, kiedy to podczas jednego z kazań, po wygłoszeniu tego kazania, została uzdrowiona za wstawiennictwem jego modlitw siostra, która od 13 lat była nieuleczalnie chora, była sparaliżowana i po jego modlitwie ona wstaje i rozpoczyna się okres wielu uzdrowień. Błogosławiony Marek Zawiano jest również nazywany duchowym lekarzem Europy. Naprawdę wiele ludzi otrzymywało za jego wstawiennictwem zdrowie, ale co najważniejsze, przede wszystkim właśnie chodziło o te uzdrowienia duchowe, które wtedy miały miejsce. I Marek koniec końców dostaje się również na dwór cesarza Leopolda, który go bardzo polubił. Ten skromny człowiek wzywał do nawrócenia i również nie bał się mówić prawdy w twarz cesarzowi. Cesarz Leopold I, postać ciekawa, historyczna, długo rządzi Austrią, wspaniały, wrażliwy człowiek, ale można powiedzieć, że miał taką wadę, mianowicie nie dostrzegał niedociągnięć, które miały miejsce w państwie. Był takim człowiekiem, troszkę na dzisiejszym języku byśmy powiedzieli, mało zdecydowanym, mało konkretnym. I teraz Marek Zawiano okazuje się takim jego kierownikiem duchowym, który mobilizuje go do konkretnych działań, do konkretnego podejmowania decyzji i można powiedzieć, że tworzą dobry duet uzupełniający się i właśnie dzięki temu później cesarz Leopold prosi właśnie Marka o pewne pertraktacje, również w momencie, kiedy on został wdelegowany już jako legat papieski do podejmowania działań dyplomatycznych. My jako kapucyni mamy właśnie też również to w charyzmacie, że przede wszystkim chcemy, żeby nasze działanie wynikało z modlitwy. I to widzimy doskonale w życiu błogosławionego Marka. To nie jest człowiek, który cały czas żyje poza klasztorem. To jest człowiek, który dużo spędza na modlitwie, modli się, jest przed Panem Bogiem, ale potem wychodzi i idzie, można powiedzieć, obojętnie gdzie. Możemy iść do ubogich, możemy też iść do cesarza, jeżeli taki jest wymóg chwili, jeżeli potrzeba, żeby również jemu głosić dobrą nowinę i ukazywać dobre drogi chrześcijańskiego życia.
Jakie były główne rysy duchowości w przepowiadaniu błogosławionego Marka?
W Wiedniu można zobaczyć krzyż błogosławionego Marka. To jest taki znak charakterystyczny. On wtedy, kiedy głosił, zawsze trzymał krzyż w ręce. Wspominałem już o tym rysie jego duchowości, kiedy mówił o żalu za grzechy. I to jest temat, myślę, również swego rodzaju przesłanie, które Marek zostawił, które jest również aktualne dzisiaj. Mianowicie patrzymy często na samych siebie przez różowe okulary. Często bywa tak, że dla innych jesteśmy surowi, a dla samych siebie no zawsze znajdziemy jakieś usprawiedliwienie. No bo przecież nie chcieliśmy takiego zła zrobić, ale komuś wyrządzić. No ale tak akurat się złożyło. Tymczasem Marek pokazuje sytuację człowieka taka, jaka jest ona w oczach Bożych. To znaczy, przypomina nam, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy winni śmierci Pana Jezusa, bo nasze grzechy posłały Jezusa na krzyż. I Marek bardzo mocno ukazuje ten moment, mówi, nawracajcie się. Żałujcie za wasze grzechy. Jest to punkt wyjścia niesamowicie dobry, ale przede wszystkim konieczny do nawrócenia. Nie możemy mówić o nawróceniu człowieka, jeżeli pominiemy ten drobny fakt właśnie, że człowiek jest grzesznikiem, że człowiek zawinił w stosunku do Pana Boga. Paradoksalnie to właśnie na tym można budować dopiero później całe życie chrześcijańskie. Dzisiaj widzimy swego rodzaju relatywizm w religii, czy jakieś polityczność poprawną, że nie można ludziom mówić, że zgrzeszyli, że zrobili źle, a aborcji nie chcemy nazywać morderstwem, eutanazję usiłujemy nazywać dobrą, wygodną śmiercią, a to jest wszystko kłamstwo. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Człowiek jest stworzony jako dobry przez Pana Boga, ale człowiek zgrzeszył. I Marek zaczyna właśnie od tego i na tym się skupia. Słuchają go czasami niesamowite rzesze ludzi. Mówi się nawet o 10 do 30 tysiącach ludzi, którzy przychodzili na jego kazania. Są poruszeni, on pokazuje im krzyż i wzywał ich do aktu wiary. Pytał, czy wierzycie w Boga? Ludzie wtedy odpowiadali, wierzymy. I mówi, czy żałujecie za swoje grzechy? Żałujemy. I myślę, że właśnie to można było podkreślić również dzisiaj, kiedy chcemy do współczesnego człowieka mówić o Bogu. Mówi, zobacz, ty jesteś winny. Również ciebie Pan Bóg zaprasza do nawrócenia. Dlaczego? Bo ma dla ciebie niesamowite dary, niesamowitą dobroć, ale jest potrzeba stanięcia w prawdzie, powiedzenia sobie, jestem grzesznikiem, Boże, miej miłosierdzie dla mnie, a wówczas okazuje się, że ta przygoda duchowa życia z Panem Bogiem zaczyna się właśnie od tego momentu, uznania siebie za grzesznika.
A kim byłaby Europa, gdyby nie zwycięska bitwa pod Wiedniem?
Dzisiaj w parlamentach europejskich mówi się o Europie, usiłuje się przeforsować taką wizję Europy laickiej. Również w Polsce coraz bardziej forowana jest opcja laicka, która chce odciąć się od korzeni chrześcijańskich. Fałszowanie historii, myślę, właśnie polega na tym, że usiłujemy powiedzieć, że faktów, które były, że ich nie było. Chcemy powiedzieć, że bitwa pod Wiedniem miała tylko wymiar militarny, a nie miała żadnego wymiaru religijnego. To nieprawda. Król Jan III Sobieski, który udaje się z odsieczą pod Wiedeń, najpierw odwiedza liczne sanktuaria. To również jest jego modlitwa przed samą bitwą w dniu 12 września 1683 roku. Eucharystię odprawia błogosławiony Marek Zawiano. Król Jan III Sobieski wraz z synem Jakubem służy do tej Eucharystii. Mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi. I dzisiaj Europa na pewno nie byłaby tą Europą, którą jest, z korzeniami chrześcijańskimi, gdyby nie zwycięstwa bitwa pod Wiedniem, bo wtedy najazd Turków obaliłby ówczesne cesarstwo austriackie. Nie wiadomo, jak dalej potoczyłaby się oczywiście losy historii Europy, ale nie wiadomo, czy Europa byłaby dzisiaj na przykład chrześcijańska. Myślę, że potrzeba od czasu do czasu również takiego spojrzenia na dziedzictwo Europy z punktu widzenia chrześcijańskiego. To nie o to chodzi, żeby teraz gloryfikować historię i pokazywać, jak wielkie chrześcijaństwo wycisnęło pozytywne piętno na Europie, ale po prostu trzeba spojrzeć na fakty takie, jakie one są. A faktem jest, że chrześcijaństwo kształtowało Europę.
Z ojcem Pawłem Teperskim rozmawiała Agata Rajwa. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Transplantacja od osób zmarłych.
Większość przeszczepów dokonywanych jest w oparciu o organy pobrane od osób zmarłych. Wydawać by się mogło, że w tej sytuacji nie ma żadnych problemów moralnych, a jedynie kwestia zgodności immunologicznej przeszczepianych organów z organizmem biorcy. Tymczasem właśnie dawstwo organów przez osoby zmarłe przynosi dwie bardzo poważne kwestie moralne, od których właściwego rozstrzygnięcia zależy godziwość pobrania, a w konsekwencji całej terapii. Pierwszy problem polega na klarownym i jednoznacznym określeniu momentu śmierci potencjalnego dawcy. Przedwczesne pobranie organów do przeszczepu, zwłaszcza organów pojedynczych, oznaczałoby w praktyce uśmiercenie człowieka, który być może i tak by wkrótce umarł, ale jednak w momencie operacji pobrania jeszcze żył. Z moralnego punktu widzenia byłoby to zabójstwo, którego intencja pomocy potrzebującej przeszczepu osobie, jakkolwiek chwalebna, nie jest w stanie zmienić w czyn godziwy. Zabójstwo pozostanie zabójstwem. Z drugiej strony, nadmierne odwlekanie operacji pobrania może doprowadzić do sytuacji, w której na skutek zachodzących procesów rozkładu obumierających komórek i tkanek organy nie będą nadawały się do transplantacji. W pewnej mierze może ten proces opóźnić działanie podtrzymujące funkcjonowanie ciała zmarłej osoby poprzez wymuszanie oddechu i dożylne podawanie substancji odżywczych i nawadniających. Działanie takie jednak nie może być prowadzone w nieskończoność. Trudno też nie postawić pytania, czy dany człowiek jeszcze żyje, a tylko nie ma z nim kontaktu, czy też już nie żyje, a jego ciało, choć podtrzymywane w stanie minimalnej funkcjonalności, jest ciałem osoby zmarłej. Podstawowym kryterium śmierci jest ustanie oddechu i pracy serca. W takiej sytuacji brak przepływu bogatej w tlen i substancje odżywcze krwi do mózgu prowadzi do szybkiego obumarcia tkanki nerwowej i śmierci człowieka. Średnio ten czas wynosi około 4 minut, choć jeśli człowiek jest wychłodzony, a zewnętrzna temperatura jest również niska, może trwać nieco dłużej. Ten przejściowy stan nazywany jest śmiercią kliniczną i może jeszcze w pewnych warunkach zostać odwrócony. Bywa jednak, że działania reanimacyjne zawodzą i mimo iż uda się przywrócić akcję serca i oddech, mózg jest nieodwracalnie uszkodzony. Na potrzeby medycyny transplantacyjnej powołano w amerykańskim Uniwersytecie Harvard specjalny zespół, którego celem miało być opracowanie protokołów pozwalających stwierdzić, w jakich warunkach można orzec śmierć człowieka, nawet jeśli z pomocą aparatury medycznej udaje się utrzymać jego ciało przy życiu. Ujmując ogłoszony w 1968 roku raport tej komisji w znacznym uproszczeniu, można powiedzieć, że jeśli lekarz stwierdzi, że cały mózg pacjenta obumarł, a więc że aparatura medyczna nie jest w stanie wykryć żadnej aktywności bioelektrycznej w mózgu, to znaczy, że człowiek umarł. Od kilkunastu lat w medycynie wszakże obowiązują nieco inne kryteria, wedle których do orzeczenia śmierci człowieka wystarczy zdiagnozowanie śmierci jednej tylko części mózgu, a mianowicie jego pnia. Odpowiada on za integrację pracy całego mózgu, więc jego zniszczenie, jak argumentują lekarze, oznacza zniszczenie całości. Trudno się z tym do końca zgodzić. To prawda, że zniszczenie pnia mózgu w nieodwracalny sposób uszkadza mózg, uniemożliwiając mu powrót do normalnego funkcjonowania. Jednakże inne fragmenty mózgu jeszcze działają, co należałoby interpretować jako postępujący proces umierania człowieka. Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy śmiercią a umieraniem. Umieranie może doprowadzić do śmierci, ale samo w sobie jest przejawem życia, choć życia gasnącego, zmierzającego do schyłku. To jednak, że ktoś umiera, nie może być interpretowane, jakby dany człowiek już był martwy. Pobranie organów w takiej sytuacji należy zatem interpretować jako przyspieszenie śmierci, śmierci, która była zapewne nieuchronna, ale jeszcze nie nadeszła. Jak długo zatem nie ma moralnej pewności, że potencjalny dawca organów zmarł, jest rzeczą niegodziwą dokonać pobrania jego narządów do celów transplantacyjnych. Drugi problem moralny związany z dawstwem organów od osób zmarłych polega na tym, że dawcą, w moralnym sensie tego słowa, jest tylko ten, kto sam oddał swoje organy do przeszczepu. Z oczywistych powodów ów akt darowizny musiałby być dokonany za życia. Problem w tym, że mało kto nosi w sobie doświadczenie, że zgadza się, aby po jego śmierci organy zostały wykorzystane dla potrzeb medycyny transplantacyjnej. Aby zatem zapobiec jeszcze większemu niedostatkowi organów do przeszczepów, uchwalono prawo, by każdy, kto się nie sprzeciwi i nie zgłosi swojego sprzeciwu w specjalnym rejestrze, mógł być potraktowany jako potencjalny dawca. Innymi słowy, w odniesieniu do każdego, kto się nie zarejestrował ze swoim sprzeciwem, uznaje się, że wyraził zgodę na bycie dawcą. Istnieje jednak, znowu, zasadnicza różnica pomiędzy wyrażeniem zgody, a nie wyrażeniem sprzeciwu i od strony moralnej nie wolno ich utożsamiać. Akt dawstwa musi być aktem pozytywnym, czyli darem, a nie tylko brakiem aktu sprzeciwu. Z moralnego punktu widzenia prawo wprowadzające zasadę zgody domniemanej musi być zatem uznane za niegodziwe, gdyż narusza wolność osoby i jej prawo do samostanowienia. Polscy lekarze w praktyce nie zadowalają się brakiem zgody i zazwyczaj pytają rodziny o jej zgodę lub o wyrażone w trakcie rozmów z potencjalnym dawcą jego opinie na temat ofiarowania organów do przeszczepu. Są to rozmowy mające doprowadzić do swoistej rekonstrukcji zdania osoby zmarłej, by sformułować opinię, którą potencjalny dawca mógł wyrazić, gdyby był jeszcze w stanie mówić. Znowu jednak trzeba powiedzieć, że czym innym jest gotowość do ofiarowania czegoś, a czym innym akt ofiarowania. Dopiero bezpośredni akt zgody na bycie dawcą dopełnia warunku godziwego wykorzystania organów do przeszczepu. Niewątpliwie potrzeba promocji transplantacji, by zachęcić ludzi do gotowości uczestnictwa w tym dziele, zachęcić do ofiary z siebie. Potrzeba także dalszych badań, by wykorzystując organy do ratowania jednych, nie pozbawiać życia po drodze innych. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.